Zaczęło się wszystko od super babci. Tylko nie byłam tak za bardzo na co dzień otwarta, bo ja nie jestem pewna tego, co robię, tego, co mówię. Ale chociaż nie lubiłam publicznie mówić, ale lubiłam grupę słuchać, wiesz, obserwować.
Witalia Sosnowska zapisała się do szkoły super babci i super dziadka w 2004 roku, gdy tylko utworzyła ją w Lublinie Zofia Zaorska. I był to początek radykalnych zmian w jej monotonnym życiu.
Ja się w życiu nie spodziewałam, że mnie taka przygoda spotka. Taki prezent od Pana Boga, bo ja kiedyś, no niby to po katolicku to nie można horoskopów czytać, ale przeczytałam, że kogoś spotkam i rzeczywiście spotkałam i stało się to, czego nigdy się nie spodziewałam.
Ta pedagogika zabawy mnie absolutnie zachwyciła. Zachwyciła mnie ze względu na to, że jak gdziekolwiek szliśmy do grupy i robiliśmy scenariusz, który tam sobie wymyśliliśmy, jakiś zestaw metod proponowaliśmy, to ta grupa od razu się ożywiała.
Małgorzata Borowska jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza w Białymstoku. Jej doświadczenie, ciekawe pomysły, energia i rozmach sprawiły, że stała się wzorem do naśladowania w środowisku entuzjastów pedagogiki zabawy.
Metoda Klanz daje to, że ludzie chcą czy nie chcą, to odkrywają te potencjały. To samo się robi, to samo wychodzi, bo tylko jesteś animatorem, takim prawdziwym animatorem, tylko dajesz impuls, to piękne rzeczy wychodzą, jakby dużo potencjałów, nie tylko artystycznych, też intelektualnych, bo w metodzie Klanzy też jest bardzo dużo takich metod, gdzie uczymy ludzi, w jaki sposób robić na przykład spotkania grupowe, jak uruchamiać dyskusję. Tak? Taka dyskusja, na przykład puste krzesło, jest bardzo ciekawa, kiedy grupę się dzieli na zespoły. Są różne pytania w tych zespołach, ale odpowiedzieć może na to pytanie przedstawiciel jeden, który siada na puste krzesło w środku. Inni nie mają wtedy możliwości odzywania się. Jeśli chce ktoś powiedzieć swoje zdanie, wygłosić, to musi poprzednia osoba uwolnić krzesło i ten przychodzi znowu na puste krzesło i może powiedzieć swój argument za czy przeciw jakimś stanowisku. Dyskusja puste krzesło jest to propozycja, którą Zosia Zaorska nam przekazała i jest to doskonała propozycja nauki, w jaki sposób słuchać siebie nawzajem. Często jest tak, że jak chcemy się wypowiedzieć na jakiś temat, to jest bardzo dużo myśli, wszyscy chcą naraz mówić i przekrzykują się, w ogóle siebie nie słyszą. A to działanie puste krzesło właśnie uczy takiego czegoś, żeby ludzie nawzajem siebie słuchali. Pamiętam, jak myśmy pierwszy raz poznawali tą zabawę, to dla mnie to było też zaskakujące, ale też takie fascynujące i uświadamiające, że my nie potrafimy słuchać. Bo każdy by chciał się wyrwać do odpowiedzi, każdy ma jakieś zdanie, ale tak naprawdę to on ma zdanie, nie wysłuchawszy drugiej osoby. A to działanie pozwala na to, żeby nauczyć się słuchać drugiego człowieka. Ja myślę, że w takiej zwykłej komunikacji też my mamy z tym problem. Jednocześnie jest to też ciekawe, że samo działanie puste krzesło, gdzie ja tylko mogę usiąść wtedy, kiedy ono jest puste i wszyscy mnie słuchają, to jest niesamowite. To daje dużą moc, ale jednocześnie daje też możliwość wypowiedzenia się, ale też muszę mieć odwagę, żeby usiąść na tym pustym krześle. Uczy to mnie też, że muszę formułować swoje zdania, myśleć, co ja powiem dla tych ludzi, jakich argumentów ja użyję. Jednocześnie to, że ja muszę panować nad swoimi emocjami, jak przemawiam do innych ludzi, więc jakby ta forma też wypowiedzi publicznej. Więc tych elementów jest bardzo dużo, niewystarczająco, że ja muszę te argumenty jasno i wyraźnie przedstawić, to ja jeszcze muszę opanować swoje emocje, że ja występuję na forum. Muszę się zastanowić, jak ludzie na mnie patrzą i jak oni mnie odbierają, jak ja siedzę, tak? Więc jakby to jest dużo bardzo elementów takich, gdzie musimy się przygotować do tego życia publicznego w społeczeństwie. I to jest to rozwijanie potencjałów i jakby budowanie człowieka, osobowości człowieka. I nie wiem, czy już coś tutaj jeszcze znajdę. To jest film dostępny na YouTubie.
Ja czasami tak myślę, że łatwiej mi było recytować niż rozmawiać ze wszystkimi. Tak cztery oczy to mi łatwiej, wiesz, a jak to się mnoży, to ciężko mi się odezwać. Bo nie byłam rozgadana, bo nie miałam za bardzo okazji, bo ciągle byłam zajęta dziećmi i czułam się samotna. No.
Szkoła Superbabci coś w tobie zmieniła jednak.
Tak, zaczęłam stawiać pierwsze kroki w grupie. Nabrałam odwagi, nabrałam chęci uczestniczenia, chęci nauczenia się czegoś i w ogóle kontaktu z ludźmi. I to zauważyłam. Żeby zyskać zaufanie ludzi, to trzeba samemu być otwartym. A jak się otworzyłam, to jeden 90-latek mówi: o, moja blondynka idzie.
Ja jeszcze zobaczę, czy jeszcze coś mam. Bo to z naszego festiwalu. To są fragmenty z naszych warsztatów, które robiliśmy w ramach 35-lecia Klanzy. To był festiwal Różne Oblicza Klanzy, czterodniowy, i robiliśmy w ramach tego też forum Pedagogii Zabawy, gdzie nauczyciele mogli przyjść i wziąć udział w warsztatach. Więc to były takie fragmenty z tańców integracyjnych, szeroko rozpowszechniamy na terenie Polski. Jest to bardzo ważny element metod aktywnych pracy z grupą, właśnie te tańce integracyjne. One też mają dużą moc, ludzie czują wspólnotę, biorą się za ręce, doświadczają takiej bliskości. One mają bardzo duży potencjał taki wyzwalający, też różne emocje, ale też dużą wartość integracyjną, ale też nawiązywania relacji bliskich z ludźmi. Ja dużo zyskałam już z rodziny takiego kontaktu ze sztuką, z kulturą i z taką kreatywnością. Ja wychowywałam się w takiej rodzinie robotniczo-inteligenckiej. Mój tato był kolejarzem, mama w biurze pracowała. Miałam też rodzeństwo, nas trójka była, brata i siostrę. Mój tato, od zawsze, jak ja pamiętam od małego, zajmował się ogródkiem. Mieliśmy takie ogródki działkowe i on nas zabierał na te ogródki. Myślę, że ta miłość do ogrodu została mi do tej pory, bo jestem ogrodniczka. Oprócz kwiatów, które tam dopilnowuję przy domu, to również ziemniaki, buraki, marchewki, takie, żeby mieć swoje nieprzyskane warzywa. To, co mi się kojarzy z dziecięcych lat, to to, że u nas w rodzinie dużo rzeczy razem się robiło. Gotowało się razem, dzieci zawsze były włączane. Albo trzeba było trzymać makutrę, albo trzeba było jajka wbijać. Więc my w tym życiu domowym, przygotowania do świąt, mieliśmy podzielone zawsze zadania, co kto ma przygotować i za co będziemy odpowiadać. Pamiętam też, że nasza mama bardzo przywiązywała uwagę do takiej estetyki. Zawsze, żeby było ładnie podane na stole, żeby ładnie był dom urządzony. Też jak szyła, to żebyśmy schludnie, ładnie wyglądały, jeszcze oryginalnie. To też mi zostało, ale też dbała bardzo o taki rozwój kulturalny. Pamiętam, że ona nas zawsze zabierała do teatru, do Warszawy na przykład. I pamiętam też, jako 5-letnia dziewczynka pojechałam do Muzeum Narodowego ze swoim wujkiem, który też był bardzo uzdolniony i kończył architekturę. Pamiętam do tej pory to wrażenie takiej malutkiej dziewczynki, która stoi przed obrazem bitwy pod Grunwaldem Matejki i na lewo i na prawo oglądam się, bo to było takie wielkie, że ja wzrokiem nie mogłam tego ogarnąć i przyglądałam się z bliska. Moja mama, jak była młodą dziewczyną, bardzo chciała dostać się do szkoły plastycznej i dostała się do tej szkoły. Natomiast były to takie czasy, że no niestety rodzice mieli bardzo duży wpływ i dziadek powiedział, że z tego chleba nie będzie i nie zgodził się na to, żeby ona w tej szkole się uczyła. Ona z bólem serca zrezygnowała z tej szkoły i jak widziała, że ja jestem zdolna, to mówi, że mówi, ja swoich marzeń nie mogłam spełnić, a ty spełniaj te marzenia. No i faktycznie już w przedszkolu było widać, że mam takie zdolności plastyczne. To poszłam do szkoły plastycznej. Natomiast moja mama zawsze też wspominała, że jak miała 9 lat na przykład, to że tańczyła i że to mówi, że w Teatrze Węgierki nawet występowała i to tak tańczyła kazaczoka, że aż czapka jej spadła. Mój dziadek natomiast grał na różnych instrumentach, na bandżolce, na bałałajce i też pamiętam jego palce takie grubsze, ale one tak przebierały na tych strunach, że ja się nie mogłam napatrzeć i do tej pory widzę ten obraz. Też jak gdzieś tam w różnych sytuacjach byliśmy na jakichś uroczystościach, to on zawsze mówił, ja artysta jestem. I w takiej artystycznej rodzinie ja rosłam. Myślę, że to co teraz mam, to bardzo lubię sztukę, podróżować, różne rzeczy i nie opalać się, tylko oglądać właśnie różne zabytki, architekturę, poznawać z jakiej to epoki. I no, to, że w szkole się uczyłam, też miałam do czynienia z historią sztuki. No a potem, jak skończyłam liceum plastyczne, chciałam zdawać na studia i 2 punkty mi zabrakło, żeby się dostać do Poznania na Akademię Sztuk Pięknych, ale w Białymstoku na uniwersytecie poszłam na pedagogikę kulturoznawstwo. No i w tej kulturze wiele lat pracowałam. Prowadziłam zajęcia plastyczne z grupami różnymi dzieci i młodzieży i kiedy poznałam pedagogkę zabawy, to dla mnie było to wielkie odkrycie.
Sama jestem, bo jak syn pojechał studiować, ten najmłodszy, i czułam się samotna. No. A ja musiałam gdzieś trafić, bo miałam małą rentę. Musiałam trafić, żeby mi na obiady starczyło, bo tak to by nie starczyło, żeby synowi coś tam wysłać i samej mieszkaniu opłacić i się wyżywić. Dowiedziałam się przez radio, że jest takie centrum na Naukowskich i tam pojechałam. Fajnie też tam było, bo zajęcia były różne, a później obiad i po obiedzie wracałam do domu. Tam też okazjonalne wiersze pisałam. A później tak się złożyło. Jedna 80-latka z Warszawy brała udział w konkursie recytatorskim. Instruktor dał jej taką ulotkę i chciał, żeby ona chodziła na zajęcia. Ale ona powiedziała, że ona nie zna Lublina i ona nie będzie chodzić. No to ja chciałam wziąć udział w konkursie, bo pomyślałam sobie, no 2 wiersze to nauczę się. Zgłosiłam się tam do Domu Kultury i powiedziałam wiersz Tuwima z książki Kwiaty Polskie. No ale nauczyciel zaproponował mi prozę o wyborach, jak się pani szykowała na wybory, jak się stroiła, jak przeżywała. A wiersz Herberta, napis. Nauczyłam się tego i zdobyłam nagrodę za pierwszym razem. No i pytał się po pierwszej wygranej, czy jestem dumna. Ja mówię, no z czego mam być dumna? Jakbym coś dobrego zrobiła? No to taka. wygrałam. To dobrze, ale to za mało, żeby być dumną.
Ja mam takie informacje nawet do tej pory zwrotne. Jak spotykam się już z dorosłymi ludźmi, zadzwonił do mnie jakiś pan, który się przedstawia i mówi, że on się nazywa tak i tak. I mówi, nie wiem, czy pani mnie pamięta. A ja mówię, oczywiście, że pamiętam, Artur. I od razu mi w oczach taki malutki chłopczyk, korpulentny, biegający, cały czas nie wiedzący, co ze sobą zrobi. Ja mówię, a dzwonisz do mnie czemu? On mówi, bo ja odkryłem, że pani tutaj pracuje, a ja jestem muzykiem i mam swój zespół i też chciałbym pracować w Domu Kultury. Ja mówię, że cieszę się, że ty do mnie dzwonisz i cieszę się, że tak fajnie się rozwijasz. A on mówi, że jak spod takich rąk wyszedłem, to nie mogłem inaczej. Więc to było dla mnie takie bardzo miłe, przyjemne, bo myśmy jak się spotykali, to plastyczne zajęcia przychodził do mnie. No ale plastyka od muzyki bardzo blisko jest, tak? Więc w jakimś kierunku sztuki poszedł. No i faktycznie później go zapraszałam z zespołem, śpiewał piękne piosenki i koncert mu zorganizowałam, tam mieliśmy jeszcze później jakieś kontakty. Tych spotkań takich po latach było bardzo dużo, bo już nawet jak w życiu dorosłym, tak rozmawiałam ze swoimi koleżankami, teraz mi dziękują, dzięki tobie to ja tam to zrobiłam, dzięki tobie to ja to zrobiłam, dzięki tobie to ja to zrobiłam. Więc mam takie poczucie, że na wiele osób miałam taki wpływ albo jakiś impuls, który został obudzony. Poza tym pedagogika zabawy ma taką moc, która pozwala na to, żeby to zrobić. Bo jeszcze oni nie wiedzą, że potrafią tańczyć, że oni są muzycznie zdolni albo nie wiedzą, że plastyka to jest jakaś ich domena. I dzięki połączeniu właśnie tych metod z pedagogiki zabawy, odpowiednio ustawionych w jakiś scenariusz, to pozwala, żeby te potencjały wyszły na wierzch, żeby one się ujawniły. I bardzo często już po zajęciach, jak informację zwrotną robiłam, ludzie byli zaskoczeni, że oni jakby sami w to weszli. Jeden taki przykład podam, jak zaczynaliśmy w ogóle działać, Klanzie, to bardzo dużo osób do nas przychodziło, po 40 osób nieraz się zapisywało. No i pod koniec tych 20 godzin jedna nauczycielka usiadła i mówi tak, ja 20-letni staż mam jako nauczyciel, ale ja odkryłam tutaj, że ja byłam ślepa i głucha, bo ja dopiero tutaj zobaczyłam, co ja straciłam, że ja te metody już 20 lat mogłam wprowadzać w życie, żeby rozwijać dzieci, a ja w ogóle tego nie wiedziałam.
Instruktor, który uczył mnie recytacji, ja go nazywałam nauczycielem. Uważałam, że mnie uczy. Ja go bardzo ceniłam i miał swoje upodobania, swoją postawę. I miał dużo kontaktów z ludźmi, był otwarty, był taki odważny. I ja taka chciałam być, ale nie potrafiłam. No ja byłam zauroczona i wiersz napisałam na temat tego uroku, na temat nauczyciela. Ale trochę czasu upłynęło. No i pomyślałam, że warto sobie zrobić protezę, nie? Bo co to za recytatorka bez zębów. No, nauczyciel akceptował tę moją bezzębność, bo powiedział, no to co? Tak zaakceptował to, bo dosyć wyraźnie, bo uchodzi to, że czasami bezzębni mówią bardzo niewyraźnie, a ja mimo, że byłam bez zębów, to wyraźnie mówiłam. No ale ja poszłam i zrobiłam sobie ząbki. Później, ponieważ słabiej słyszałam, bo trochę ogłuchłam, musiałam aparat sobie sprawić. No póki aparatu nie miałam, to nauczyciel głośno mówił i wysilał się, starał się. Bardzo się starał. Ja to widziałam i zaakceptował mnie. Nigdy nie byłam zaśmiała, no ale ponieważ mnie zaakceptował, to byłam taka zadowolona. Powiedział jednemu uczestnikowi, że jest we mnie potencjał.
Słabe to niestety nagranie krótkie. Dokumentacja jest bardzo ważna, żeby ją gromadzić. Myślę, że to jest taki dowód na to, że to wszystko zrobiliśmy. Jak powstało koło w Białymstoku, to byliśmy bardzo skupieni na tym, żeby się nauczyć jak najwięcej rzeczy od trenerów, którzy do nas przyjeżdżali gościnnie. I spotkałam się z metodami pedagogii zabawy, gdzie tam jest zbiór różnych metod związanych z różnymi sztukami, że tak powiem, tak? I teatrem, i tańcem, i dyskusje aktywne, muzyczne elementy. Tam, gdzie musieliśmy się przebierać w różne stroje też, takie eksponowanie się, ale z racji tego, że jakby ja w tym nurcie plastyki byłam, to na tych warsztatach zdobyłam taki model pracy z grupą. Ważny był zestaw, w jakim zestawieniu te metody jedne po drugich następują. Sami nie mieliśmy jeszcze takich uprawnień, bo też musieliśmy zdawać różne egzaminy. Ta struktura już była wtedy w stowarzyszeniu opracowana przez wcześniejszych założycieli, że nie każdy mógł być animatorem i prowadzić zajęcia z grupą. Po naszym kursie no już dużo wiedzieliśmy i przyjechała do nas dwuosobowa komisja, Zdzisław Hoffman i Małgosia Marcinkowska, żeby nas przepytać, czy my w ogóle zasługujemy na to, żeby prowadzić takie zajęcia. I potem na podsumowaniu mówili, że oni są bardzo mile zaskoczeni, ponieważ ten długi cykl dał nam bardzo dużą świadomość tego, po co my to robimy, po co to należy robić, w jaki sposób. I to był początek bardzo dużego takiego rozkwitu naszego koła. Co tydzień robiliśmy warsztaty z 40 osobami w grupie. Więc to było bardzo takie emocjonujące i też no, tremę mieliśmy, bo to pierwszy raz robiliśmy różne rzeczy. To był też taki okres, kiedy spodziewałam się mojego syna czwartego i mam na zdjęciach to właśnie, no ale byłam bardzo zadowolona i to było bardzo ciekawe. Ale też te spisane metody przywiezione z Austrii przez Zosię Zaorską, to była taka inspiracja. Dużo tych działań mieliśmy, natomiast nie wszystko mam tutaj w komórce, bo już się nie mieści. Ale mam na pewno takie działania z naszej imprezy z okazji urodzin, 80. urodzin Zosi Zaorskiej. Zrobiliśmy na jej cześć dużą konferencję Dodać życia do lat. Robiliśmy to w Lublinie i z całej Polski ludzie przyjechali, żeby uczcić to święto. I bardzo dużo ludzi było na konferencji i później też na warsztatach.
Konferencję pod takim ciekawym tytułem Dodać życia do lat. Ale jak? Będzie to o metodach pracy z grupami osób starszych. Jest to temat ważny i wcale nie prosty, bo do prowadzenia grup trzeba się przygotować, a do prowadzenia grupy seniorów z seniorami no, trzeba się szczególnie przygotować, bo jest to po prostu bardzo różnorodna grupa. I chciałam obiecać, że wiele pomysłów, wiele metod, wiele przykładów zostało opisanych w mojej książce, pisanej no, po doświadczeniu ponad 30 lat pracy z grupami seniorów. I myślę, że jest to książka bardzo pożyteczna, bardzo praktyczna i wszyscy uczestnicy będą mogli ją posiąść.
Mamy też nagrany film z okazji 35-lecia Klanzy z różnymi osobami, które w Białymstoku tworzyły tę Klanzę. 18 lutego 1998 roku dostaliśmy już decyzję, że zarząd główny nas przyjął jako już legalnie działające koło. A w czerwcu tego samego roku już robiliśmy pierwszy taki wyjazd, w którym też Zosia uczestniczyła i też wspomagali nas animatorzy z Lublina, gdzie wyjechaliśmy na Litwę. do takiej małej miejscowości Rójkojni, gdzie tam poruszyliśmy całą społeczność. To była taka malutka wioska, a w związku z tym, że jedna z dziewczyn też była absolwentką tego kursu rocznego, to zaprosiła nas, żeby tam dla społeczności lokalnej zrobić taką imprezę. I myśmy przez 2 dni tam realizowali ten nasz pomysł. Wieczorem robiliśmy dla młodzieży takie spotkanie według scenariusza cyrk. Wszyscy zamienialiśmy się w cyrkowców i był też dyrektor cyrku. Była sprzątaczka Zosia Zaorska.
Ile w tym było twojej inwencji, a ile wzorów zaczerpniętych od Klanzy? Bo wy jesteście takim wzorem, naprawdę placówką godną naśladowania.
Bardzo szybko zaczęły pojawiać się w naszych głowach różne pomysły i w mojej też, jakie można jeszcze warsztaty zrobić inne. Ja w związku z tym, że no jestem plastykiem, to wokół plastyki na przykład stworzyłam taki warsztat razem z moją koleżanką Dorotką Roguską, jak prowadzić zajęcia z historii sztuki od prehistorii do nowoczesności. To bardzo ciekawe warsztaty, które później no zresztą też dla pracowników kultury prowadziłam i ludzie byli zdziwieni, że no to można zupełnie w inny sposób o tej historii sztuki robić zajęcia. Też taki warsztat z kulturą i sztuką za pan brat to był jeden, ale też kształtowanie wyobraźni przez twórcze działania plastyczne. To też było zestawienie takich różnych metod, gdzie można było wywnioskować, że wcale niekoniecznie trzeba mieć wybitne zdolności plastyczne, tylko że jeśli dostają ludzie materiały i jest jakaś inspiracja, to zawsze piękne rzeczy wychodzą. To było i dla mnie bardzo często odkryciem i takim ciekawym, ale ludzie mówią, ale ja nie umiem nic robić. Do tej pory obserwuję taki zachwyt i zaskoczenie u ludzi, że no faktycznie wyszło. No niby ja nie mam zdolności, ale chyba jednak mam. Takie malutkie impulsy dają to, że ludzie sami wpadają na te pomysły i to o to chodzi. To chodzi o to, żeby nie dawać recepty, jak to zrobić, tylko że uruchomić taką fantazję u człowieka, taką ciekawość, żeby on spróbował sam to zrobić. I to jest niesamowite, że ciągle to się udaje, że ciągle to działa.
Serce biło od pierwszego, może od drugiego spotkania. I to uznałam, że to jest jak miłość. Jak tylko wychodziłam z Domu Kultury, to mi zaczynało w głowie coś tam szumieć. I tak dziwnie się czułam. I w domu też myślałam o nim, dopiero jak przyszłam na próby, to dopiero czułam się tak normalnie. I chciałam jak najczęściej być przy nim. I starałam się nauczyć tego tekstu. I takie szczęście miałam, że i jurorom mój sposób recytacji podobał się. Za każdym razem Pana Boga prosiłam, żeby mi jeszcze raz, żeby mi się udało. No i Pan Bóg przystał na to i to potrwało ponad 10 lat. Jedna pani z kiosku, jej też się zwierzyłam, że recytuję. To mówię, myślałam, że pochodzisz parę miesięcy i będzie koniec, nie? A ja obawiałam się, że będzie może to już ostatni raz, że nie dam rady, ale jakoś dawałam radę i zdobywałam te dyplomy. I podobało się słuchaczom, ale i jurorzy zaakceptowali moją recytację. Także sama się dziwiłam, że jakoś tak udaje mi się. W pewnym momencie to aż wstydziłam się tego, no bo uważałam, że inni recytatorzy też chcą, nie, wygrywać, a nie tylko ja. W zasadzie człowiek sukces akceptuje i przyjmuje, a mi jakoś trochę to tak zawstydzało, że inni mogą być niezbyt zadowoleni z tego, że to bicia. I jedna koleżanka, nauczyciela, mówi, ciągle mówisz bicia, ciągle jej dajesz jakieś teksty. A kiedy ta pani redaktor chyba była, ona jak przyszła na mój występ, to powiedziała, teraz już wiem, dlaczego chcesz, żeby ona recytowała. No bo jej też się spodobała moja recytacja.
Ta kreatywność w pedagogice zabawy jest no, niesamowita. I jak wyjeżdżaliśmy gdzieś tam, telefonowaliśmy sobie ze znajomymi, którzy w naszym stowarzyszeniu działają, to pamiętam taki telefon koleżanki. Słuchaj, mówi, znowu nasza pedagogika zabawy zaczarowała. Bo my gdziekolwiek się poruszaliśmy, jak prowadziliśmy te zajęcia metodami pedagogiki zabawy, to wszędzie taki sam odbiór był. Uruchamiało to grupę, ich potencjały, szybko integrowało i bardzo dużo ciekawych rzeczy mogliśmy z tymi grupami zrobić. No też mamy takie doświadczenie w Białymstoku, że też założyliśmy za Zosią Zaorską, jak zwykle, popatrzymy zawsze na nią, szkołę Super Babci, Super Dziadka. Już ta szkoła 15 lat funkcjonuje i tam przez cały czas zajęcia w taki sposób prowadzimy. No i to, jak mówimy o pedagogice zabawy, no to wydaje mi się, że tak zawsze mówimy o tym, ja też jak opowiadam o tym komukolwiek, to mówię, że pedagogika zabawy jest ponadczasowa i ponadwiekowa. Ponadczasowa i ponadwiekowa. Zawsze się sprawdza. I w każdym wieku, z każdą grupą w każdym wieku.
Serce jest ślepe i nie widzi. Dla serca wiek nie jest ważny, ani uroda, ani tego, tylko serce ma swoje drogi. I tak jak coś serce dyktuje, to człowiek to czuje. Tak można powiedzieć, że sukces dzielę na dwoje. On 50% i ja 50%. To jest setka. Także wiersze trudne miałam. Na początku to nauczyciel mi wybierał teksty. Domyśliłam się, że to z jego występów dawał, dzielił się tekstami ze mną. Ale później to kiedyś powiedział, że sama będziesz szukać tekstów. No to później czytałam wiersze różne. Przez szkło powiększające tam czytałam. Bo okulary mi nic nie dają. Bo mam rogówkę uszkodzoną. Czasami bibliotekarki się pytałam o Eliota tekst. Bibliotekarka mi podsunęła. Jałowa ziemia. Tu nie ma wody, tutaj tylko skała. Skała i nie ma wody, i droga piaszczysta. Bije się wyżej między ścianą gór. Góry są skalne, góry są bez wody. Gdyby tu woda była, stanąć by i pić. Wśród skał stanąć, pomyśleć nie potrafi nikt. Suchy jest pot, nogi grzezną w piasku, gdyby tu woda płynęła ze skał. Martwa jest paszcza gór i nigdy nie pluje. Tyle zapamiętałam na te. No szkoda, że nie mam przy sobie tego zeszytu, bo bym sobie przypomniała. Także wszystkiego najlepszego jemu życzę i każdemu życzę wszystkiego najlepszego i życzę, no, żeby tacy nauczycielowie byli, jakby uczyli tacy, to by świat byłby piękniejszy i lepszy.